Książki pod lupą.
O nowej powieści, a właściwie powieściach Borysa Akunina rozmawiają Dagmara Okniska i Katarzyna Wójcik.
Rozmawiamy dzisiaj o książce Borysa Akunina, cykl Bruderschaft ze śmiercią. To są dwie mini powieści. Pierwszy tom Łokos i Diabeł, drugi tom Cierpienie złamanego serca. Obie powieści ściśle się ze sobą łączą. Jest to dosyć nietypowa konwencja, bo to połączenie powieści z filmem niemym.
Akunina chyba wszyscy znają, czytali jakieś jego książki, już mają swoje skojarzenia z tym autorem. To są powieści nowe na naszym rynku, bo zostały wydane już wcześniej. Tutaj jest konwencja taka, że wydawca zdecydował się na wydawanie dwóch książek naraz. W Rosji wychodziły po kolei 10 tomów, a tutaj będzie 5 książek dwutomowych. Tutaj troszeczkę autor bawi się w takiego pianistę, jak w kinie. Będzie nam tutaj podgrywał takie melodyjki. No jest to ciekawy zabieg, aczkolwiek nie do końca zawsze wydaje mi się trafione. Książka jest bogato ilustrowana, praktycznie do każdego wydarzenia, a dzieje się tam naprawdę dużo. Przy każdym wydarzeniu pojawia się jakiś opis sytuacji, rysunek i króciutki cytat, a to teraz gramy na przykład bolero, a teraz, nie wiem, nawet chyba była cytowana szła dzieweczka na przykład do laseczka, która mi akurat absolutnie nie pasowała.
Chociaż pasuje do jednej z postaci z drugiej powieści, do rosyjskiej śpiewaczki.
Jest ten akcent faktycznie takiego kina niemego, pojawiają się napisy, tak jak w kinie niemym.
To może dwa słowa o fabule. Akcja powieści, mini powiastek pierwszej i drugiej rozgrywa się tuż przed wybuchem i tuż po wybuchu pierwszej wojny światowej i właściwie główni bohaterowie to szpiedzy, to jest wywiad rosyjski, który gra z wywiadem niemieckim, kto pierwszy zdobędzie tajne informacje. Głównymi bohaterami są Alosza, student
oznaczonym nazwisku Romanow.
I razem z nim pojawia się książę Kozłowski, który jest trochę dziwnym księciem, bo co to za książę, który pracuje w rosyjskim wywiadzie
i w ogóle jest... nie chce tam do końca pracować, tak? Bo on tam też mówi, że ten wywiad to jest taki trochę zacofany, ale to przez nich, bo Rosjanie nie chcą... No oni są tacy honorowi, więc oni tutaj nie będą zdradzać, nie będą wyszukiwać jakichś tutaj, szpiegować. Nie, to nie dla nich. Więc taki dziwny ten ich wywiad troszeczkę.
Jak myślisz, kto jest głównym bohaterem? Alosza czy Kozłowski?
No widzisz, i to jest ciężkie pytanie. Może powiedzmy tak, tu są dwie książki, mamy dwa w jednym. W pierwszej książce bardziej głównym bohaterem jest Kozłowski, a jeszcze może Diabeł. Młokos i Diabeł. Może Diabeł jest jednym z głównych bohaterów.
A kto jest tym Diabłem? Czy to jest szpieg niemiecki.
Szpieg niemiecki, tego jest to
wychodzi, no nie będziemy zdradzać zakończenia
szpieg
pierwszej
niemiecki
części.
Jest diabłem. A właśnie, no po tytule wypadałoby, że Młokos, czyli Romanow jest głównym bohaterem.
Moim zdaniem jednak Kozłowski wiedzie prym w byciu bohaterem tej powieści, mimo że on w dużej mierze stoi gdzieś tam w cieniu, bo to jednak Kozłowski nakręca całą
czyli
akcję.
Czyli może jest dobrym szpiegiem, bo stoi gdzieś tam w cieniu.
Mimo wszystko jednak są pokazane pewne braki Kozłowskiego, to znaczy on nie wpada na trop tego Niemca, co więcej on go wypuszcza ze swoich rąk. Wypuszcza z rąk wroga, którego właściwie miał już w garści. W drugiej części Kozłowski też się nie popisuje jakąś specjalną przenikliwością umysłu, bo też mu tam parę spraw różnych ucieka. I właściwie no ten Kozłowski jest bardzo złożoną postacią. Jakieś kompleksy związane z tym, że ma pewnego rodzaju wady. Utyka na jedną nogę, trochę się jąka, co jest chyba nawiązaniem do Fandorina. Z drugiej jednak strony w rozmowach z Aloszą okazuje się bardzo doświadczony, posiadający ogromną wiedzę, więc to jest taka trochę dziwna postać, bo Alosza jest no, młodym, naiwnym chłopakiem, który szuka swojego miejsca.
Ale bardzo inteligentnym.
I mającym
powodzenie dużo szczęścia też w tym wszystkim, co robi, bo wydaje mi się, że różne sytuacje, dzięki którym udało mu się coś zrobić, to było więcej szczęścia niż rozumu, tak mówiąc między nami. Ale mam do ciebie takie inne pytanie, jeśli chodzi o tą książkę. Czy czytając ją, czytając te dwie książki tak naprawdę, nie miałaś wrażenia, że wiesz, co się za chwilę stanie?
To prawda, przewidywalność jest niestety słabszą stroną tej książki i myślę, że też pewnego rodzaju przerysowanie, to znaczy troszeczkę naciągana jest dla mnie akcja z mafią włoską. Nie bardzo wiem, co ta mafia włoska właściwie robi w tej książce, bo zupełnie to nie pasuje ani do fabuły, ani do jakichś realiów, bo trzeba wspomnieć, że druga książka, druga część dzieje się w Szwajcarii, która w tamtych czasach była państwem neutralnym i ta mafia włoska właściwie tam jest takim nie przypiął, nie przyłatał. Dużo jest przerysowań w tej książce, dużo jest nieprawdopodobnych zdarzeń i sytuacji.
Miałam takie wrażenie, że wiem, co powinno być w tej książce i autor tylko napisał to, o czym ja myślałam.
Chociaż trzeba przyznać, że to się bardzo przyjemnie czyta, zwłaszcza z tymi ilustracjami, które jakoś tam pokazują życie w tamtych czasach, bo oprócz tych ilustracji rysowanych są też zdjęcia, są też podpisy pod tymi zdjęciami, które niejednoznacznie się do tych ilustracji odnoszą. Takie metaforyczne, każące się domyślać czegoś, nie odnoszące się też do tekstu.
A jeszcze mam takie jedno do ciebie pytanie, ponieważ te książki zostały podzielone tak, że jakby Młokos i Diabeł to jest komedia i to Cierpienie złamanego serca to jest melodramat, tak? Czy dla ciebie Młokos i Diabeł to była komedia?
Nie bardzo, raczej bym się tam doszukiwała pewnego rodzaju tragizmu, bo jednak moment, w którym Alosza zorientował się, że ta misja, którą wydawało mu się, że wykonał, okazała się nieudana, to naprawdę było przełomowe wydarzenie w tej powieści. Właściwie to było takie deus ex machina, tak jakby Akunin stwierdził, że jednak on inaczej zakończy tę powieść i to mi się bardzo podobało.
Czytałam się tę książkę z przyjemnością, właśnie ta komedia trochę mnie zmyliła, bo spodziewałam się czegoś innego, ale sięgnę po następne tomy. Myślę, że możemy polecić tę książkę, mimo że trzeba zaznaczyć, że jest trochę inna.
Na pewno jest bardzo dobra na zimowe wieczory.
Borys Akunin, Młokos i Diabeł. Sztabsrotmistrz, książę Kozłowski, zapukał do drzwi gabinetu i tak załomotał obcasami po parkiecie, że aż pozłacana łyżeczka rozdzwoniła się w porcelanowej filiżance stojącej na biurku generała. Jego ekscelencja został przeniesiony do kontrwywiadu niedawno. Poprzednio służył w departamencie policji i nie zdążył jeszcze sprawić sobie wojskowego munduru, siedział więc w stroju cywilnego urzędnika. Generał był nie w sosie i po raz trzeci pił już dzisiaj czarną kawę, co nie jest korzystne ani dla żołądka, ani dla serca. Cóż jednak miał zrobić? Przez ten wystrzał w Sarajewie właściwie już od 3 dni nie zmrużył oka. Piękne dzięki za taki awans. W departamencie policji nawet z tymi ekspropriatorami i agitatorami praca była o wiele spokojniejsza. Książę, a po co panu ostrogi? Marszcząc się zapytał jego ekscelencja. Na domiar złego zaczęła mu dokuczać migrena. Przecież nie służy pan w kawalerii. Kozłowski nawet okiem nie mrugnął. Wiedział, że przełożony nie jest w najlepszym humorze, ale wąs mu nie drgnął nawet o milimetr. Jeszcze kiedy był kadetem, przyjął 2 niepodważalne zasady. Nie znęcać się nad młodszymi i nie merdać ogonem przed przełożonymi. Od razu przystąpił do rzeczy. Mamy go, wasza ekscelencjo. Miałem rację. Porucznik gwardii Riabcew jest wrogim agentem. Czy go podesłali, czy podkupili, na razie nie wiemy. Ale to nie ma teraz żadnego znaczenia. Ważne jest natomiast, że dzisiaj wieczorem ma konspiracyjne spotkanie, najprawdopodobniej z rezydentem. Naczelnik starł z twarzy zrzędliwą minę i oczka mu się zaświeciły. Zaproponował zupełnie innym już tonem. Proszę usiąść, książę, to jakoś tak niezręcznie, niech się pan nie krępuje, książę, proszę zapalić. Mówi pan, że ma się spotkać z rezydentem. Generał niezbyt często tytułował swojego podwładnego, używając jego arystokratycznego tytułu. To tak przyjemnie, kiedy podlega ci prawdziwy potomek Ruryka i można mu tak po prostu powiedzieć, niech się pan nie krępuje, książę, albo to skandal, książę.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Dagmara Okniska i Katarzyna Wójcik.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc. W edycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02-382 Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studio Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia.